I otwórzmy Ewangelię Łukasza. Dziesiąty rozdział. Wszyscy mamy? Od 38 wersetu. A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do domu swego. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Myślę, że chyba każdy zna tą historię. Pewnego razu w kościele głosiłem już to kazanie i zrobiłem taki test. Kazałem zamknąć Biblię. Ja czytałem ten fragment i na końcu doszedłem do 42 wersetu i doczytałem, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała i kazałem wszystkim powiedzieć i wszyscy mówili: lepszą część. I tak popatrzyłem na wszystkich, ja widziałem tekst. Popatrzyłem na wszystkich i jedna dziewczyna siedząca gdzieś na końcu mówiła: dobrą. To jest przykład tego, że czasami chcemy widzieć coś, co albo myślimy o danej rzeczy, o danej sprawie, o danej osobie, bo często słyszymy jakieś kazanie na jakiś temat i myślimy, że no to tak musi być. Także wracając do tego, każdy myślał, że Maria wybrała lepszą cząstkę, a skoro lepszą, to Marta wybrała gorszą, tak? To jest wypadkowa. Lepsza, no to Marta gorsza. I jak powtarzam, tylko jedna osoba powiedziała tak, jak jest w Słowie Bożym, dobrą cząstkę. I chciałbym na ten temat mówić, na temat Marty. O Marię tylko delikatnie będziemy zahaczać, ale głównie chciałbym się skupić na Marcie i obronie jej osoby. Więc zaczynamy. Wszystkie kazania, jakie słyszałem na ten temat, to było udowadnianie, że Marta wybrała albo gorszą część, a Maria lepszą, albo Marta wybrała złą część, a Maria dobrą. I Marta zajęła się świeckimi rzeczami, codziennymi kłopotami, a Maria zajęła się duchowymi sprawami. Mało tego, zakonnicy rzymskokatolicy uważają, że są spadkobiercami dobrej części Marii. I też czasem słyszy się potępianie kobiet za to, że są takimi Martami, a w świecie mówi, że takimi kurami domowymi. I chciałbym na ten temat mówić. Najpierw zaczynamy, 38 werset. A gdy szli, wszedł do jednej wsi, tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do domu, do swego domu. A gdy szli, Marta przyjęła go do domu swego. Nie, Jezus wszedł do domu Marty, ale to Marta wyszła naprzeciw Panu Jezusowi i zaprosiła go do domu. To jest bardzo ważna rzecz, bo oczywiście różnie ludzie mówią, ale ja często tak słyszę, jak gość wchodzi, ktoś puka do domu, to kogo diabli nie są. A Marta wybiegła pierwsza na spotkanie Panu Jezusowi i zaprosiła go. Co to mówi o Marcie? Że Marta była gościnna. Marta była gościnna. Prawda jest taka, że bardzo wiele ludzi nie ma tej cechy. Ponad muszą, bo, no, bo jakaś impreza, jakaś uroczystość, no to muszą ich przyjąć. Ale żeby od tak przyjąć, zapraszamy, przyjedźcie do nas bez zobowiązań, mamy obiad, chodźcie do nas, posiedzimy, poczytamy Biblii, pośpiewamy, cokolwiek, przyjdźcie do nas. To jest bardzo rzadka cecha, gościnność. Kiedyś mieszkając w bloku, zobaczyłem, jak sąsiad wnosi lodówkę, nie, pralkę. I pralka, sami wiecie, jest bardzo ciężka. No i widziałem, że on próbuje na pierwsze piętro wnieść tą pralkę, ale mówię, wiem, ile waży pralka, on na pewno jej nie wniesie. Wyszedłem do niego i mówię, czy mogę pomóc. No tak, 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 dobrze. No to moment tam, żeśmy wnieśli na górę. I ja mówię do niego, pierwszy raz go widziałem oczywiście, bo on się niedawno wprowadził i zapytałem go, znaczy zaprosiłem go na obiad. Czy mógłby pan przyjść do nas na obiad w tą niedzielę? I on tak patrzy na mnie i tak pokręcił głową. I ja mówię, co, zna kuchnię naszą i mu nie będzie smakowała, jest przekonany do tego? I on kręci głową i ja mówię, o co chodzi? I wiecie, co powiedział? On powiedział, o nie, bo będziemy musieli was zaprosić my. Poważnie. I przekonywałem go, że nie chodzi o to. Chodzi po prostu o zaproszenie bez zobowiązań. Czyli zobaczcie, gościnność to jest dzisiaj bardzo rzadka cecha. Marta była gościnna. I nie można o tym zapomnieć. 40 werset. Przeskoczymy. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług. Kropka. Krzątała się koło rozmaitych posług. Jakie to mogły być posługi? Trzeba było przyjąć gości, może mieli jakieś ubrania wierzchnie, trzeba te ubrania powiesić na wieszaki. Trzeba przygotować jedzenie. Trzeba, nie wiem, obrać warzywa, upiec może jakieś mięso. Nie wiem, czy kurcze, czy jakieś zwierzę latało jeszcze po podwórku. Nie wiemy, może trzeba było go jeszcze tam zabić. Trzeba było to przygotować, trzeba było nakryć stół, trzeba było jakieś naczynia przygotować, a więc to jest bardzo dużo, mnóstwo pracy. Jeszcze był taki zwyczaj, jak umywanie nóg. Dzisiaj tego nie robimy, bo mamy buty pełne, mamy skarpety, w dodatku żyjemy, no chodzimy po asfalcie głównie, ale dawniej w Izraelu, gdzie cały czas jest piach, cały czas jest kurz, chodziło się w sandałach, no to te nogi były brudne. Rzeczywiście, rzeczywiście to miało sens. Kto to robił? Być może Marta. Być może Marta. Jest to jedna z posług dla gości. Co to nam mówi? Że Marta była pracowita. Marta była pracowita. To jest druga cecha, którą ja widzę w Słowie Bożym. Teraz zobaczcie, cofnijcie się do wersetu 1. A potem Pan wyznaczył jeszcze innych 70 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam on miał przyjść. I tak dalej. I później oni, tutaj już nie będziemy tego czytać, oni wracają do Pana Jezusa i mówią, że no tam i tak dalej. Chwalą się, co tam było. Z kim był Pan Jezus? Jest napisane, że szli. Gdy szli, więc musiało być więcej osób. Apostołowie wiemy, że ciągle byli przy Panu Jezusie. A jeśli było ich 70, jak Pismo Święte mówi, Pan Jezus i jeszcze 70 uczniów, o ile więcej pracy potrzeba było, żeby przyjąć ich jako gości. Oczywiście nie jest napisane, ile weszło do domu Marty, ale stawiałbym, że co najmniej 12 uczniów plus Pan Jezus. 41 werset. A Jezus jej powiedział, Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw. Jak ludzie przechodzą przez to, jak traktor po glebie. Troszczysz się. Wow, troskliwa. Kobieta Marta była troskliwa. Martwisz się, martwiła się o to, zaprosiła gości, musi starczyć jedzenia, musi być wszystko wypaść. Rozumiecie, gospodarz domu, gospodyni, jeżeli ty jesteś taką gospodynią, to rozumiesz, że chciałabyś, aby wszystko wypadło jak najlepiej. Aby goście wyszli i nie narzekali. Aby goście wyszli i powiedzieli: wow, w tym domu czułem się jak u siebie. Zgadza się? Tak jest? To jest pytanie do kobiet, do sióstr. I Pan Jezus tak powiedział: troszczysz się i martwisz o wiele spraw. To jest prawda, to jest fakt. Marta była troskliwa i martwiła się, żeby gości przyjąć tak jak najlepiej. Czterdziesty werset. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posłów, to już czytaliśmy. Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Dobrze. Marta rozumiała, że trzeba usługiwać gościom. Marta też chciała, aby Maria jej pomogła w pracy. Mnie to mówi, że Marta była odpowiedzialna za to, że przyjęła gości i trzeba ich przyjąć jak należy. Za chwilę moje ręce mogą być, to może być za mało. Może za chwilę trzeba będzie we dwie osoby coś robić. Więc pomyślała, żeby Maria pomogła, bo taka była rola kobiet, taka była rola gospodyń w domu. Więc była gościnna, pracowita, troskliwa, martwiła się, żeby gości przyjąć dobrze i odpowiedzialna. Kto nie chciałby mieć takiej żony? Mam nadzieję, że macie. Mam nadzieję, że macie takie żony, jak Marta. Czterdziesty pierwszy werset. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Kropka. Ale jedno jest potrzebne. Jak już powiedziałem, wielu kaznodziei tak interpretuje te słowa, że Marta powinna robić to, co Maria. Ja mam inne zdanie, ja inaczej interpretuję to. Powiem interpretację moją, a później spróbuję ją obronić. Moim zdaniem Pan Jezus mówi: nie możesz robić dwóch rzeczy naraz. Albo będziesz pracowała, albo możesz pracować i usługiwać gościom, albo usiądziesz i będziesz słuchać. Nie da się robić dwóch rzeczy naraz. Dlatego Pan Jezus mówi: ale jedno, jedno. Więc moim zdaniem Marta znakomicie sobie dawała radę i dlatego Pan Jezus nie powiedział: Maria, idź pomóc Marcie. Tylko: dobrze sobie radzisz, bardzo dobrze jako gospodyni wypadasz, widzę jaka jesteś, troskliwa i tak dalej. Rób to. Na takiej zasadzie. Żebyśmy przeszli dalej i dalej rozumieli to, przeskoczmy do kolejnej historii związanej z Martą. To jest, zostawcie sobie, bo tutaj wrócimy. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Niekoniecznie, prawdopodobnie was przekonałem jeszcze, ale przeczytajmy Ewangelia Jana, 11 rozdział i 20 werset. Będą trzy historie związane z Marią i Martą i czytamy je chronologicznie. To jest dalej to, co się stało. Czyli Pan Jezus już zna tą rodzinę. I 20 werset. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw, ale Maria siedziała w domu. To jest historia, kiedy Łazarz umiera. Więc zobaczcie, jaka jest sytuacja. Gdy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła mu naprzeciw. Niesamowita. Niesamowita. Idzie znowu Pan Jezus gdzieś tam, a ona wybiega do Niego już, żeby Go powitać. Chcecie powiedzieć, że to nie jest duchowe? A co robi Maria? Maria została w domu. 30 werset. Ale Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był na tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu naprzeciw. Więc to było niedaleko miasteczka. Maria, nie będziemy tego czytać, bo nie mówimy o Marii. Maria siedziała w tym czasie przy Łazarzu, który umarł. Po prostu Maria i Marta mieli zupełnie inne charaktery. Marta to już widzieliście, jaka była, a Maria po prostu była bardziej czuła. Marta bardziej praktyczna, co trzeba zrobić, żeby wszystko było grało, a Maria no to był taki motylek latający. No, inny charakter, rozumiecie? Inny charakter. Dwie siostry, ale inny charakter. Ona wolała siedzieć przy Łazarzu, bo bardzo go kochała, uczuciowo była bardzo związana ze swoim bratem i dlatego była przy nim. Ale Marta była praktyczna. Idzie Pan Jezus, trzeba go znowu przyjąć. Biegnę do Niego, bo nadchodzi. 21 werset. I powiedziała Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Marta wierzy w to, że gdyby Pan Jezus był na tym miejscu, to Łazarz by nie umarł. Miała wiarę, niesamowitą wiarę. Ilu ludzi w tamtym czasie takiej wiary nie miało? Ilu Żydów chodziło i tylko szukało, jak Pana Jezusa złapać na jakimś potknięciu, na jakimś słowie, na jakimś uczynku? I nie wierzyła w Niego. Marta nie miała problemu. Marta mówi, gdybyś był, on by nie umarł. Ale bardziej niesamowity jest następny werset. Ale i teraz wiem, że Bóg da tobie o cokolwiek prosisz. To jest jeszcze bardziej niesamowite. Ona mówi, Łazarz leży 4 dni. Już na pewno śmierdzi. 4 dni. Ale jeszcze ja wiem, że ty możesz go ożywić. Niesamowita wiara. Bo gdybyś był, no to gdybyś był, no choruje, no i nie umarł, tak? Uzdrowił, była zarza z choroby. Ale 4 dni ktoś leży w grobie, a Marta mówi, jeśli nawet teraz, jeśli tylko poprosisz Ojca, na pewno ci da. Niesamowita wiara. I ktoś chce powiedzieć, że ona nie była duchową osobą? Bardzo duchową. Ja, chyba tylko może ten setnik, który powiedział Panu Jezusowi, że nie musisz przychodzić do mojego domu, wystarczy, że powiesz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. To może to jest większa wiara. Bo Pan Jezus powiedział, że takiej wiary nie widziałem, ale taka wiara niesamowita. Niesamowita Marta. Nie rozumiem, czemu pomijamy takie rzeczy czasami. 23. Jezus jej powiedział, twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? A Marta odpowiedziała mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Ilu nauczonych w Piśmie było i przychodziło do Pana Jezusa i nie wierzyło, że Jezus jest Mesjaszem? Ilu faryzeuszów i saduceuszów podważali Jego osobowość? A Maria mówi, tak, wierzę, tak. Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś tym Mesjaszem. Niesamowita wiara. Niesamowita wiara, niespotykana w Izraelu, albo rzadko spotykana. Bardzo duchowa kobieta. Bardzo duchowa. Jaka cielesna? Pierwszy Tymoteusz, to będzie tylko dygresja, ale zostańmy jeszcze tutaj też zaznaczyć. Mamy Łukasza zaznaczonego, zaznaczcie sobie jeszcze Jana. I tylko mała dygresja. To jest list do Tymoteusza, 5 rozdział. Tak, tak. Piąty rozdział i werset 9. Do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 60 lat, była żoną jednego męża. I to uwaga, 10. Znana z dobrych uczynków, jeśli wychowywała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała strapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. Mam pytanie. Gdyby Maria i Marta były takimi wdowami, to jak myślicie, która z nich by się do tego zakwalifikowała? Stawiałbym, że Marta. Nie chcę potępiać Marii. Ja nie chcę mówić, że Maria to już jakiś taki, nie wiem, obibok. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli miałbym wybrać którąś z nich, ja bym powiedział, tak, Martę trzeba byłoby zaliczyć do takich wdów. Być może Maria też. Prawdopodobnie to były młode kobiety, więc jeszcze przed nimi życie małżeńskie. Więc, ale jeśli miałby ktoś, Marta naprawdę by zasługiwała na to. Wracamy do Ewangelii Jana. 11 rozdział i 32. Trzeba wspomnieć, a gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała, przypadła do nóg i powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I oczywiście zgadzam się, Maria też zasługuje tutaj na pochwałę. Gdyby Pan Jezus był, to by uzdrowił Łazarza, już chorującego prawie śmiertelnie. Ale Maria nie powiedziała, że nawet teraz możesz to zrobić. Ja chciałbym zobaczyć, żeby pokazać wam różnicę, że Marta nawet teraz wierzyła, że może Łazarz żyć. Maria tego nie powiedziała. Chcę polaryzować, żebyście widzieli. Ale też trzeba powiedzieć uczciwie, że Marta popełniła dwa błędy. I o tych błędach teraz powiem. Pierwszy błąd, wracamy do Łukasza. Jana już chyba zamknijmy. Wracamy do Łukasza, 10 rozdział i 40 werset. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi Cię? Panie, czy nie obchodzi Cię? To jest oskarżenie. To jest oskarżenie. Czy nie obchodzi Cię? Oczywiście, że Pana Jezusa obchodziło wszystko. Oczywiście, że Pan Jezus wszystko wiedział. Ale jak mówię, moim zdaniem Pan Jezus nic Marcie nie powiedział od początku, ani Marii, ponieważ Marta bardzo dobrze odgrywała rolę gospodyni. Doskonale. I pomoc jej nie była potrzebna. Dlatego nie zareagował. A Maria rzuca oskarżenie, że nie dba o to. Nie dba o to. I to jest oczywiście pierwszy błąd Marii. Drugi błąd, na czym polegał? To, słucham? Marty, tak, tak. Drugi błąd, jaki Marta zrobiła, to to, że żądała od Marii tego samego, uwaga teraz, myśląc, że Maria zrobiła zły uczynek. Jeszcze raz powtarzam. Myślała, że Maria zrobiła zły uczynek, czyli wybrała złą część. Czy zrozumieliście, co powiedziałem? Czyli mówiła, rola kobiety to jest tutaj, gdzie ja jestem, a ty sobie tylko siedzisz u stóp Pana Jezusa i słuchasz. Inna rola, to jest to, co robisz, jest złe. Tak myślała Marta. Thank you. 42 werset. Ale jedno jest potrzebne, to już czytaliśmy. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Pan Jezus powiedział, że zostaw ją. Nie można robić dwóch rzeczy na raz. I to, co Maria robi, to jest dobra część. Pan Jezus nie mówił o Marcie, że wybrała złą i dlatego Maria wybrała dobrą, ale Maria wybrała dobrą, ponieważ ty myślisz, że wybrała złą. I to, co ona robi, nie będzie jej odjęte. Niektórzy uważają, że kiedy Pan Jezus mówi o tej dobrej części, że chodzi o zbawienie. Moim zdaniem nie chodzi o zbawienie, bo zbawienie nie polega tylko na słuchaniu. To chyba rozumiemy. To raczej Marta dała świadectwo, że bardziej wierzy w Jezusa Chrystusa i w Jego moc niż Maria. Inni jeszcze uważają, że ta dobra cząstka to jest nagroda. Też uważam, że to nie chodzi o nagrodę, ponieważ jest w Biblii określonych około 20 sposobów na nagrodę dla człowieka. I spośród tych 20 nagród nie ma nigdzie nagrody za słuchanie Słowa Bożego. I prędzej znalazłbym kilka nagród za to, co Marta robiła. To znalazłbym kilka wśród tych 20. To nie jest oczywiście ten temat. Możecie sobie studiować nagrody, za co Pan Jezus czy Paweł mówi w swoich listach. Ale prędzej, więc nie chodzi o nagrodę. O co chodzi? O jaką dobrą część? Nie wiem, czy słyszeliście takie, że czasami jak ktoś mówi: tego, co przeżyłem, nikt mi nie odbierze. Słyszeliście coś takiego? Albo: ale co użyłem, to moje. Tak? Przeczytam kilka, to są prawdziwe, oryginalne zdania, które znalazłem, szukając coś, żeby wam pokazać. I na przykład kobieta pisze: karmię Zuzię piersią i nikt nie zabierze mi tych chwil, kiedy leżymy razem, a ona uśmiecha się do mnie. O, kobiety to wiedzą, o co chodzi. Tak, tak. Lub: przecież każdy ma marzenia, tego nikt mi nie odbierze. Albo, to akurat student pisze: zaliczenia to fikcja, bo po poprawkach wszyscy i tak zdali, ale stresu nikt mi nie odejmie. No i chyba bardzo częste zdanie: zjadłem za dużo, ale co użyłem, to moje. Tak? Tak mówimy? Tak mówimy. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że był wyjątkowy czas słuchania Pana Jezusa. Że kiedy On odszedł z ziemi, nikt go już nie mógł usłyszeć. Ile ty czy ja dalibyśmy, żeby 10-15 minut oryginalnie posłuchać Pana Jezusa? A jeszcze mu zadać pytanie? A jeszcze, żeby odpowiedział? Prawda? To były niesamowite chwile. Więc to, co Maria wybrała, to też było dobre. To też było dobre. To, co Marta robiła, było dobre i myliła się co do Marii, ale to, co Maria robiła, też było dobre. Kilka wersetów, tu zostawmy sobie zakładkę na Łukasza, bo chyba wrócimy, zobaczymy. Ale Łukasz, 5 rozdział. Łukasz, 5 rozdział. I od 33 wersetu. I zapytali go: dlaczego uczniowie Jana często poszczą i modlą się, podobnie uczniowie faryzeuszy, a twoi jedzą i piją? A on im powiedział: czy możecie sprawić, żeby przyjaciele oblubieńca pościli, dopóki jest z nimi oblubieniec? Lecz przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany. Wtedy w te dni będą pościć. 17 rozdział. I werset 22. A do uczniów powiedział: przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Rozumiecie? I ostatni werset, rozdział 10 też tej samej Ewangelii. Werset 23. Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. A więc to był wyjątkowy czas, kiedy Pan Jezus był. I to, co Maria robiła akurat w danym momencie, to była część, która jej nikt nie odbierze. Ona słuchała Pana Jezusa bezpośrednio. Niesamowite. Nie ma w tym nic, nagrody, zbawienia, nic, tu nic nie ma. Jest fakt, że miała możliwość słuchania, co najmniej słuchania, być może rozmawiania z Panem Jezusem. Niesamowity czas. Coś, co jej nikt nie odbierze. Teraz dwa podobieństwa w Biblii podobne tej sytuacji. Pierwsze podobieństwo. To jest, ja tak nazwałem, podobieństwo Piotra. Ewangelia Jana, 21 rozdział. I od 20 wersetu. A Piotr, odwróciwszy się, zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego za nim, który też przy wieczerzy położył się na jego piersi i zapytał: Panie, kto jest tym, który cię wyda? Gdy Piotr więc go zobaczył, zapytał Jezusa: Panie, a co z nim? Jezus powiedział: jeśli chcesz, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. To jest pierwszy przykład Piotra. Piotr by chciał, żeby Jan robił to samo, co on. A Pan Jezus mówi: co tobie do tego? Masz swoją rolę, którą ci dałem? To rób. A jak jemu powiem, że ma siedzieć tutaj do końca, nie wiem czego, to nie zostanie. I tak samo było z Marią i z Martą. Co cię to interesuje? Dajesz sobie radę doskonale, rób co do ciebie należy. A ją zostaw w spokoju. Rozumiecie? Jak będę chciał, to nie będzie to. Ja dbam o wszystko. I drugi przykład. Może jeszcze w tym momencie jeszcze jedną rzecz powiem. Gdyby Marta wybrała gorszą część, lub gdyby Marta wybrała złą część, Pan Jezus już by powiedział wcześniej jej. Zgadzacie się ze mną? Marta, hej, chodź. Siadaj koło Marii. Maria wybrała najlepszą cząstkę, dobrą cząstkę. Tak trzeba zrobić cały czas. Chodź. Gary się same pomyją. Chodź. Ale Pan Jezus tak nie powiedział jakoś. Dopiero kiedy ona oskarżyła Marię, to wtedy zaczął ją bronić. Podobieństwo Piotra i podobieństwo teraz Judasza. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Mamy? To jest trzecia historia po kolei. Pierwsza to pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, zapoznanie się z rodziną. Druga wtedy, kiedy Łazarz umarł. I tu jest trzecia historia. I czytamy od pierwszego wersetu. Na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wskrzesił z martwych. Czyli widzimy, to jest trzecia historia. Tam przygotowali mu wieczerze, a Marta usługiwała. No nie da się zatrzymać przy tym wersecie. A może Marta źle zrozumiała? Czy dobrze zrozumiała? Gdyby Pan Jezus mówił, że to Maria jest lepsza od ciebie, to Marta nie posługiwałaby. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, a Pan Jezus tym bardziej, jeżeli by mi zwrócił uwagę: Grzegorz, nie stój tutaj na tym dywaniku, tylko tam, bo tu jesteś, nie wiem, nie jesteś godny, albo tu jest coś źle, to następnym razem ja bym sobie usiadł na końcu. Zgadzacie się? Więc kiedy Marta usłyszała, co Pan Jezus miał na myśli o dobrej cząstce i o tym, żeby jedno wybrała, to dobrze rozumiała: aha, jestem dobra w tej roli, idę do garów. I tak zrobiła. To jest niesamowite, jak czytałem. A Marta usługiwała. Okej, dobra. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy razem z nim siedzieli przy stole. Uwaga. Wówczas Maria, wziąwszy funt bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i wytarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści tej. No, to jest bardzo ciekawe. Marię znowu widzimy u stóp Pana Jezusa. Taki miała charakter. Była bardzo czuła. Ja nie wiem dokładnie, co Maria myślała. Czy ona wiedziała, że Pan Jezus umrze? Rozumiecie, o co chodzi? Prawdopodobnie nie wiedziała, że chcąc obdarować, namaścić pachnącym olejkiem stopy Pana Jezusa, być może nie miała na myśli, że ona go tak naprawdę na pogrzeb namaszcza. Prawdopodobnie nie, ale już sam fakt, że wydaje drogi olejek, to też mówi o jej uczuciach, że ona no, miała taki charakter. Ale wtedy jeden z jego uczniów, 4. werset, Judasz Iszkariota, syn Szymona, ten, który miał go zdradzić, powiedział, dlaczego tej maści nie sprzedano za 300 groszy i nie rozdano ubogim? A, Judasz nie był na lekcji pierwszej. Rozumiecie? Dlaczego Maria nie odzywa się? Przepraszam, Marta. Dlaczego Marta się nie odzywa? Cię wylałaś tyle olejku. Marta siedzi cicho, bo ona odrobiła lekcję. Ale Judasz nie był na pierwszej lekcji i pierwsze, co zrobił, to oskarżył, że maść wylana na darmo, a można było to sprzedać. W nawiasie, jeżeli będziecie czytać inną Ewangelię, zobaczycie, że nie tylko Judasz to robił, ale inni uczniowie przyłączyli się do niego. A więc prawdopodobnie wszyscy, jak nie jakaś część uczniów, poparła zdanie Judasza, że to było na darmo. Więc uczniowie prawdopodobnie też nie odrobili tej lekcji. Być może spali wtedy, nie wiem. Czytamy dalej. A to mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale ponieważ był złodziejem i miał sakiewkę, a nosił to, co na niej włożono. Ale dobra, to odkładamy, to tym się nie zajmujemy. I dalej. Wtedy Jezus powiedział, zostaw ją, zachowała to na dzień mego pogrzebu. Także to, co zrobiła Maria, znowu Pan Jezus musiał bronić. Taka sama sytuacja. Marta myślała, że to, co Maria robi, było źle, że tylko siedziała i nie pomagała jej, a potem Judasz w innej historii to samo. Ona źle zrobiła. Zła cząstka, to nie jest ta, to zła cząstka. Nie, to jest też coś dobrego i zobaczcie, na chwilę przeskoczmy, czy będziemy potrzebować jeszcze Jana? Nie, nie będziemy, możecie zamknąć, otwórzcie Marek, już kończymy. Marek, 14 rozdział. I to jest ta sama historia, ale opisuje to Marek. 4. werset. Niektórzy oburzyli się i mówili, po co takie marnotrawstwo olejku? Przecież można było to sprzedać drożej niż za 300 groszy i rozdać je ubogim i szemrali przeciwko niej. Lecz Jezus powiedział, zostawcie ją. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? I to dobry uczynek spełniła wobec mnie. Dobry uczynek spełniła. Tam dobrą cząstkę obrała i tutaj dobry uczynek uczyniła. Co to mówi? Mówi to, że o tym, że ci, za pierwszym razem Marta i za tym razem Judasz z uczniami, myśleli, że to, co ona robi, to jest złe. Rozumiecie? Okej. Czy Pan Jezus żądał, żeby wszyscy uczniowie wylali swój olejek? Jeśli mieli, nie wiem, czy mężczyźni mieli olejki zazwyczaj. nie noszą apaszek i nic tam nie ma tak, z kosmetyków. Ale czy Pan Jezus żądał, żeby wszyscy wylali ten olej? To też nie było Jego żądanie. Ona to zrobiła, ona miała. Dlatego to nie chodzi o to, żeby wszyscy robili to, co Maria robi. Podsumujmy. Po pierwsze, Marta nie uczyniła nic, Maria, przepraszam, nie uczyniła nic gorszego ani złego i Marta nie uczyła nic gorszego ani lepszego. To i to było dobre. Tak już jest, że ktoś musi pewne rzeczy wykonywać, które dla niektórych są cielesne. Nie wiem, czy u was jest tak, ale może w większych kościołach, albo tam, gdzie jest więcej dzieci, kiedy jest nabożeństwo, zazwyczaj, kiedy jest kazanie, zazwyczaj dzieci mają jakąś tam szkółkę. Jakieś siostry muszą się zajmować nimi. Ktoś musi się nimi zajmować. Chcemy mieć poczęstunek. Ktoś musi przygotować. Czasami jest młodzież i z młodzieżą ktoś prowadzi jakieś nauczanie w tym czasie. Różne są sytuacje. Może pilnować małych dzieci, takich bąbli małych. I takie posługi są w kościołach. Czasami nie da się posłuchać danego kazania, ale zawsze można zapytać męża, jak był na nabożeństwie, lub odtworzyć sobie nagranie. Nie jesteśmy w takiej złej roli, jak to było za tamtych czasów. I co do duchowości. Każda czynność, wszystko co robimy, jest duchowe, jeśli robimy to z miłości do braci i sióstr. Jeśli to robimy z miłości do Kościoła, wszystko jest duchowe. Cokolwiek byś nie robił. Jeżeli robisz coś z miłości dla Pana Boga, to też jest duchowe. Jeżeli coś robimy dla jakiegoś członka Kościoła, każdy członek Kościoła jest bardzo ważny. Jeżeli coś robimy dla niego, bo on tego nie może zrobić, bo ma jakieś potrzeby, to jest duchowe. Na wszystko jest odpowiedni czas, miejsce i osoba. A więc podsumujmy. Po pierwsze, nie osądzajmy czyjejś pracy. Jeżeli widzisz, że ktoś coś robi, nie mów, źle robi, czy nie rób tego teraz i tak dalej, i tak dalej. Ktoś coś robi. Nie osądzaj czyjejś pracy. Po drugie, rób to, do czego Bóg cię powołał. Nie każdy ma takie zdolności. Jeden ma zdolności organizacyjne, drugi ma zdolności rozmawiania z gośćmi, jeszcze inny ma zdolności do przebywania z dziećmi, jeszcze inny może nauczać, jeszcze inny robi to, czy tamto może umieć rozmawiać na ulicy, na ewangelizacji. Każdy ma swoje jakieś dobre cechy w czymś, co jest dobry i Bóg cię do tego powołał, rób to. Po trzecie, nie oglądaj się na innych. Jeżeli sam coś robisz ze własnego serca, nie wołaj, ej, chodź. Masz ochotę to robić, masz czas, rób. Jeżeli ktoś zobaczy ciebie, że ty robisz, być może dołączy do ciebie. Ale nie oglądaj się na innych, a inni nie robią, to ja też nie zrobię. I po czwarte, patrz na Jezusa, jak On postępował. Za każdym razem, jeżeli masz wątpliwość, co zrobić w związku z bratem, z kościołem, z ludźmi, z jakąś sytuacją, patrz na to, jak Pan Jezus robił, jak Pan Jezus dawał rady. Na koniec chciałbym przeczytać taki bonusik. Ewangelia Marka, 14 rozdział, tu gdzie jesteśmy i werset 3. To jest ta sama historia opisana przez Marka. A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego. No i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie. A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego. Marta posługiwała, a nie była u siebie. Widzicie to? Ona była u kogoś, a mimo wszystko posługiwała. To jeszcze bardziej pokazuje jej duchową stronę. To jeszcze bardziej pokazuje, jakie ona miała zdolności. To jeszcze pokazuje, że Pan Jezus nie mówił jej, że obrała złą albo gorszą cząstkę. ale właściwą. Ona się do tego po prostu nadawała. Ona pływała jak ryba w wodzie w tym wszystkim. Więc na koniec nie bój się być Martą. Szczególnie do sióstr. Nie bój się być Martą. Ona nic złego nie zrobiła. To też jest dobra cząstka. Dzięki Bogu. Amen.